Witamy serdecznie naszych słuchaczy. Dzisiaj w audycji gościmy ponownie, po roku nieobecności, panią dr Ewę Kurek, znakomitego historyka, publicystę i autorkę książek. Ten rok pokazał, że książki pani są jak wino, z każdym rokiem lepsze. Nic nie tracą na aktualności, a przeciwnie, bieżące wydarzenia pokazują, że miała pani bardzo wiele racji, takich trafnych przemyśleń. Chcielibyśmy dzisiaj rozpocząć od prezentacji nowej książki. Książka Polacy i Żydzi. Problemy z historią. Przyznam się, że czytając tą książkę, pomyślałam sobie, że jest pani bardzo odważna. Tematy, które są poruszane, są tak pod prąd tej bieżącej, powiedzmy sobie, narracji historycznej. Bardzo są to rzeczy dla nas nieoczywiste, często nowe i zaskakujące. Co dla pani było takim wydarzeniem, takim tematem, który jakoś specjalnie panią poruszył?
Dzień dobry, witam Państwa. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że Polacy i Żydzi, problemy z historią, to jest zbiór moich felietonów takich, które przez 2 lata w Gazecie Warszawskiej publikowałam. Trochę było dla mnie to trudne i wzbraniałam się przed tym, bo na jak na 2 stronach pokazać jakiś problem sensowny. Ale okazało się, że to proste pisanie, nie czysto naukowe, to jest to, co potrzeba tak naprawdę ludziom. Z tego powstała właśnie taka książeczka do poczytania w łóżku nawet i starałam się pokazać w nim w sposób taki najprostszy te wszystkie problemy związane z historią pomiędzy Polakami i Żydami. I tu właśnie to jedno z pytań pani, że ja jestem odważna. Nie, proszę Państwa, to naprawdę to jest niesłychane, jak po upadku komuny, bo za komuny nie wolno było pisać prawie o tym, że byli Żydzi w Polsce. A pierwszy artykuł o dzieciach żydowskich w klasztorach publikowałam jeszcze w Podziemiu w 1985 roku, bo temat był zakazany. I upadła niby komuna w 1989 roku i wydawało się, że historycy odzyskali wolność, ale nie, pewne tematy były zakazane, między innymi z nieznanych mi do dziś logicznych przyczyn, temat stosunków polsko-żydowskich. Przez te 50 lat komuny, kiedy nie wolno nam było historykom pisać i badać tych tematów, świat, ja to też piszę w książce, Polacy i Żydzi, problemy z historią, i od tego zaczynam, że przez te 50 lat wytworzyła się sytuacja taka, że my milczeliśmy za tą żelazną kurtyną, natomiast środowiska żydowskie, głównie Żydów amerykańskich, notabene Żydów, którzy nigdy swoim rodakom, Żydom w czasie wojny w niczym nie pomogli, wyrabiały na świecie taką, ja to nazywam, bajkę o zagładzie Żydów w Polsce. Bajkę, którą lepiej może nawet żydowski historyk Finkelstein określa przedsiębiorstwo Holokaust. Czyli Żydzi amerykańscy zrobili z zagłady Żydów europejskich biznes, Izrael wykorzystywał to do swoich celów politycznych i nie miało to nic wspólnego z prawdą historyczną, z tym, co rzeczywiście na ziemiach polskich się wydarzyło. Ja nawet mogę powiedzieć, że nie tyle mnie dziwi ten biznes żydowski, choć moralnie oczywiście tak. Natomiast to, że właśnie po 1989 roku ze strony Polski, ze strony państwa polskiego, że ze strony władz polskiej, wolnej już, niepodległej, nadal utrzymywana była blokada i rozpowszechniana ta bajka, która w zasadzie, ja też tu w tej książeczce Polacy, Żydzi, problemy z historią piszę o takiej pedagogice wstydu, lewackiej, bo umówmy się, po 1989 roku nam wydawało się, że odzyskaliśmy wolność, a tak naprawdę rządy sprawowała nadal lewica, lewactwo takiej czystej wody, które zastosowało według narodu polskiego taką pedagogikę wstydu. Oczywiście w powiązaniu z tym przedsiębiorstwem Holokaust, o którym mówiłam. Oczywiście w audycji radiowej ja muszę mówić w skrócie, proszę Państwa, wszystkiego nie jestem w stanie tu wyjaśnić, ale chciałbym jeszcze zwrócić tylko na jedną rzecz uwagę, że to zakłamanie, czy te problemy z historią Polaków i Żydów nie biegną po linii Polacy i Żydzi. To nie jest konflikt na linii narodowej, bo zawsze to podkreślam, że z historykami żydowskimi mnie się bardzo dobrze współpracowało. Ja te wszystkie książki, opracowanie również tą ostatnią, Polacy, Żydzi, problemy z historią, napisałam i odkryłam prawdę tylko dzięki doskonałej współpracy z historykami żydowskimi. Ale z takim pokoleniem historyków żydowskich, powiedziałabym, przedwojennych. Ci ludzie poumierali w okolicach 2000 roku I miałam taką przerwę około 10 lat, kiedy nie było z kim współpracować. W tej chwili w gminie żydowskiej w Warszawie jest grupa młodych historyków w przedziale wieku 30-40, którzy podjęli ten dialog z Polakami. I historycy żydowscy starej generacji i ta młodzież żydowska z gminy warszawskiej, my gramy w jednej drużynie kontra lewactwo żydowskie i polskie. Pozwolę sobie polecić wywiad ze mną w zakazanej historii, która ukaże się w najbliższych dniach. I tam to wyjaśniam szerzej, na czym rzecz polega. Lewak, bolszewik, komunista nie ma narodu. I Żydzi mają zakłamaną historię jeszcze bardziej niż my. Dlatego w tej chwili taką nadzieją moją, nie tylko moją, ale historyków polskich i filmowców jest ta współpraca właśnie z kolejną generacją przyzwoitych Żydów, historyków, tak jak wspomnę z zamordowanego przez Niemców w Warszawie profesora Majera Bałabana. Dla Państwa, którzy szerzej interesują się tematem, polecam jego książki, bardzo uczciwe na temat historii Polaków i Żydów. Jak on pięknie opisuje te 1000 lat współpracy, współżycia na polskich ziemiach. Nie ma tego zakłamania, to są historycy wolni od fałszu, tak jak i my. Historyk może albo pisać prawdę, tę, która wynika ze źródeł, z relacji, z wszelkiego rodzaju źródeł historycznych, albo zmienić zawód. Trzeba być odważnym, ja oczywiście też od lat byłam na indeksie w mojej własnej ojczyźnie, dlatego że pisałam nie tak, jak kazał Michnik i lewacy.
Właśnie tak sobie pomyślałam, czytając tą książkę, że gdyby nie bardzo mocne oparcie na źródłach, człowiek aż nie chciałby w to wierzyć. A pani opisuje to na podstawie wspomnień, pamiętników przedwojennego senatora pochodzenia żydowskiego Adama Czerniakowa. Jest dużo takich trudnych tematów, bardzo dobrze udokumentowanych i naprawdę to robi wrażenie.
To są podstawy metodologiczne historyka, tak? Pierwsza moja książka, Dzieci żydowskie w klasztorach. Ja zorientowałam się wtedy, że tak naprawdę my Polacy i nasi dziadowie zupełnie nie mieli pojęcia o Żydach. Nic o nich nie wiedzieli przez 1000 lat. Żydzi mówili swoim językiem, żyli w swoim świecie. I to były dwa narody, które żyły obok siebie. To nie było w tym nic dramatycznego. Dramat dopiero pojawił się w XX wieku, a szczególnie w czasie II wojny światowej. Stąd mój pomysł, że o tym, co się działo w czasie II wojny światowej również, wiedzą tylko Żydzi. Bo Polacy nie mieli prawa wchodzić za mury getta. Polacy nie wiedzieli, co tam się dzieje. Na przykład, i to też wynika z kroniki getta łódzkiego pisanego przez Żydów w czasie wojny, Polak, który przekroczył mury getta, był przez policję żydowską chwytany i oddawany w ręce Niemców i rozwalany, zabity. Więc źródła żydowskie krzyczą o tym, co się stało. Może to też czasem sobie myślę w taki humorystyczny sposób, bo według Hasydów, a 85% polskich Żydów to byli Hasydzi, że jest taka legenda wśród Hasydów, że jeśli Has, który umiera i nie zostawia nikogo, kto by o nim pamiętał, wchodzi w duszę innego człowieka i to się nazywa dybuk. Więc czasem się śmieję, że pewnie jakiś dybuk rzeczywiście prowadził mnie po tych żydowskich źródłach, bo na przykład, no jak Państwo odebralibyście właśnie podstawowe źródło żydowskie, Ringelblum, kronikarz getta warszawskiego, pisze wielokrotnie, jeśli ja nie dożyję, jeśli moi bliscy i nasi, i moi koledzy, i nasze środowisko, jeśli wszystkich nas zabiją, ktoś musi pamiętać o tych zbrodniach dokonanych przez policję żydowską, przez Judenrat żydowski, przez tych Żydów, którzy mordowali swoich braci. Yitzhak Katzenelson, poeta żydowski, który też zginął w getcie warszawskim, krzyczy w swoim wierszu: rękami Żydów zadano śmierć Żydom. Jeden z poematów zaczyna: jam jest ten, który to widział, który przyglądał się z bliska, jak starców, dzieci, kobiety oprawca nawozy ciskał, czyli wysyłając na śmierć. I załamywałem ręce ze zgrozy, ze wstydu i hańby. Rękami Żydów zadano śmierć Żydom, bo oprawcy szli z gwiazdą Dawida na czapce. Więc powtarzam, te żydowskie źródła, te dybuki Ringelbluma i tych wszystkich zamordowanych i historyków, i polityków, i poetów żydowskich z gett w Polsce krzyczą o prawdę historyczną. Ringelblum mówi wielokrotnie, jeśli ktokolwiek z Żydów przeżyje tych oprawców, tych policjantów, tych gestapowców żydowskich, trzeba postawić przed sądem i ukarać. Mijały dziesięciolecia, nikt tego do dziś nie zrobił. Więc ja idę tylko po prostu tropem źródeł żydowskich i oni i te źródła mnie prowadzą, to co pani wspomniała. Nikt z Polaków nie przypuszczał, że Żydzi stawiają sobie mury get po to, żeby odgrodzić się od Polaków, że sami za to płacą. Wszyscy pokazują na świecie, jaki głód był w getcie warszawskim i innych gettach. Ale to ze źródeł żydowskich wynika, z gazety żydowskiej, z podstawowych źródeł żydowskich wynika, dlaczego taki głód był. Bo Żydzi piszą, dziennikarze, ówcześni historycy, kronikarze, na Boga, co się dzieje po raz pierwszy w trwających kilka tysięcy lat dziejach Żydów, po raz pierwszy w getcie warszawskim opodatkowano chleb. I to nie Niemcy nałożyli ten podatek. Ten podatek na chleb w getcie nałożył Judenrat, po to, żeby urzędnicy Judenratu, żeby policjanci mieli dużo pieniędzy, żeby mogli bawić się w konkursach nóg, bawić się w karnawale i siedzieć w knajpach. Taka jest prawda, która wynika z żydowskich źródeł. I tu Polacy nic nie mają do powiedzenia, bo Polacy w getcie nie mieszkali. Polacy nie płacili podatku od chleba. A możecie sobie Państwo wyobrazić, że jeśli Żydzi, władze żydowskie, Judenrat, bo ten Judenrat to były takie władze, które kolaborowały z Niemcami i wykonywali wszystkie rozkazy niemieckie i jednocześnie ta żydowska elita żyła bardzo wygodnie kosztem umierającej biedoty żydowskiej. To w getcie warszawskim i ze źródeł żydowskich wyczytałam hasło Motłoch musi zginąć. Motłoch, czyli biedni hasydzi. Niedawno udzieliłam wywiadu. Dziennikarz zapytał mnie, czy możemy się czegoś nauczyć od Żydów i brać przykład z Żydów. Ja wymieniłam dwie rzeczy. Na pewno polityki to Żydzi się od nas uczą, ale powiedziałam przede wszystkim to, co wyczytałam ze źródeł żydowskich, nie powinniśmy nigdy brać przykładu z polityki fiskalnej, czyli z takiej polityki podatkowej żydowskiej. Bo to, co się stało w getcie warszawskim, ci umierający na ulicach ludzie, dzieci, którym nie starczało na chleb, to jest wynik takiej klasycznej żydowskiej polityki fiskalnej, czyli podatkowej. W XIV wieku, jak Kazimierz Wielki sprowadził Żydów do Polski, parlament polski i król powiedzieli, dobrze, możecie sobie wierzyć we swojego Boga, ubierać się w swoje hałaty, bylebyście tylko zboże sprzedali na zachód i zapłacili podatek. Nie będziemy zajmować się zbieraniem podatków wśród Żydów, bo nie znamy waszego języka. Raz do roku Żydzi będą podatek płacić do skarbu Rzeczpospolitej w postaci jakichś tam sum, a wy ten podatek między sobą macie zbierać. I po 300 latach, po 400, okazało się, że w Polsce mamy 10%, około 10% naprawdę bardzo bogatych Żydów, o których do dziś się mówi nasze ulice, wasze ulice, nasze kamienice. To jest te 10% przywódców żydowskich i 90% biedoty żydowskiej. I przychodzi rok 1764 i Sejm odbiera Żydom prawo zbierania podatków od biedoty, bo w Sejmie jest dyskusja i okazuje się, że oni doprowadzili ludność żydowską do poziomu głodu, po prostu. Bo powstały żydowskie fortuny większe niż fortuny królów polskich. To jest tego typu skala. I to samo stało się w getcie warszawskim. Grupa zasymilowanych Żydów, wykształconych, stworzyła getto w porozumieniu z Niemcami, wykonywali ich rozkazy, ściągali podatki i oni żyli, a reszta umierała z głodu na ulicy i starczało tylko, żeby przykryć gazetą umierającego człowieka czy zmarłego człowieka. I tak to wyglądało.
To są straszne wizje i obrazy, którymi się nas karmi od lat i my znamy to i jesteśmy jakby jako naród w poczuciu winy, chociaż to też wynika z pani książki, że nawet jeżeli były jakieś animozje, to nie na tle rasowym, tylko ten antysemityzm był raczej takim ekonomicznym. I tutaj bardzo piękne, również przywołuje pani takie postacie, które rzekomo antysemici, jak naprawdę zachowali się w czasie wojny. Tutaj szczególnie poruszył mnie przykład przewodniczącego Rady Adwokackiej w Warszawie, który był endekiem, Leon Nowodworski. Endek wydawałoby się z ugrupowania, które jest takim typowo antysemickim, Ale co się dzieje, kiedy podczas wojny Niemcy nakazują mu wykreślenie adwokatów żydowskich z listy adwokackiej? Nie zgadza się na to. On, Endek, nie zgadza się wykreślić kolegów Żydów z listy adwokackiej, jest więziony i torturowany. Więc takie to są przykłady antysemityzmu po stronie polskiej. No teraz to wszystko obrasta jeszcze w inne wymiary, jeszcze inne konteksty. Jest ten przemysł Holokaust, o którym pani mówiła. Czy myśli pani, że ten przemysł będzie jednak próbował pomimo wszystko kazać nam zapłacić za nie nasze winy?
To jest wszystko kwestia po prostu władz Rzeczpospolitej. Ja mówię krótko. Oczywiście, jeśli Niemcy zapłacą nam za szkody wojenne w II wojnie światowej, jeśli Rosjanie zapłacą nam odszkodowanie, to 10% z tych odszkodowań należy się Żydom. Po 10% ludności Rzeczpospolitej to byli Żydzi. Ale póki co nie dostaliśmy ani jednego rubla od ruskich za szkody wojenne i ani jednego dawniej, teraz euro, kiedyś marek, za szkody wojenne. Więc to jest kwestia po prostu odpowiedzialności i mądrego stanowiska rządu polskiego. Dopóki nie dostaniemy my odszkodowania, nie mamy się czym dzielić z Żydami. To nie my burzyliśmy bombami żydowskie domy, to nie my paliliśmy getta żydowskie, chociażby getto w Lublinie zostało spalone przez Niemców. Niech Niemcy zapłacą odszkodowanie. Nie my zniszczyliśmy życie i majątek żydowski. Dlaczego my mamy za to płacić? Przepraszam, to jest właśnie bajka z tytułu Przedsiębiorstwo Holokaust. I tu potrzebne jest twarde stanowisko rządu polskiego i nie bać się, bo nie mamy się czego bać. To są normalne rozliczenia. I to tylko te władze do ubiegłego roku i Platformy i poprzednie lewackie władze były miękkie. Czasem wypływało to z niewiedzy, trudno mi powiedzieć. No, na pewno nie bójmy się tego i to do nas obywateli należy, żeby wymusić na rządzie odpowiednie decyzje w tej sprawie.
Tym bardziej, że nie mamy czego się wstydzić, o czym pisze pani też w innych książkach właśnie poświęconych tej tematyce. Ja tylko przywołam ich tytuły, a więc ta najnowsza, Polacy i Żydzi, problemy z historią, ale rozpoczęło się od dzieci żydowskich w klasztorach. Później książka była poza granicą Solidarności, stosunki polsko-żydowskie 1939-1945, Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie. Jest naprawdę pani specjalistką w tej tematyce i myślę, że ten głos, no warto, żeby usłyszeli ludzie, którym się wydaje, że to są takie wszystko, tak jak pani mówi, jakieś bajki. To nie jest tak. To jest gruntowne prześledzenie źródeł historycznych. Nie wiem, ile godzin odbyła pani rozmów ze swoimi rozmówcami żydowskimi, ile przyjaźni, ile kontaktów, to wszystko buduje jakąś ogromną wiedzę.
No tak, to trzeba powiedzieć, dlaczego moje książki się bronią. To z jednej strony są przede wszystkim napisane na źródłach żydowskich. I żeby powiedzieć, że ja kłamię albo że to, że tam, to najpierw trzeba powiedzieć, że ten Żyd skłamał, ten Żyd skłamał, ten Żyd skłamał. Mijają lata. Pierwsza moja książka, proszę Państwa, ukazała się, Dzieci żydowskie w klasztorach, ukazała się już 25 lat temu. Gdybym ja w moich książkach popełniła jakikolwiek błąd jako historyk, w sensie metody, w sensie ustalania faktów, no to rozumiecie Państwo, żeby mnie zjedli i Żydzi, i lewacy polscy pospołu. Póki co nie znalazł się nikt, kto udowodniłby, że choćby w jednym zdaniu kurek kłamie.
To może jeszcze na koniec powtórzmy tytuły wszystkich książek Pani, które słuchacze może chcieliby sięgnąć i się odnaleźć.
To zacznę ostatniej książki, to jest Żydzi, Polacy, problemy z historią, to są te felietony. Zakończony artykułem, o którym nie wspomniałyśmy, artykułem bardzo ważnym też dla mnie osobiście i to kolejna batalia, którą trzeba prawdę z historyczną stoczyć. Zakończony artykułem Jedwabne anatomia kłamstwa, dlatego że to sprawa Jedwabnego to jest w zasadzie temat na osobne spotkanie, na osobną dyskusję, nie da się w dwóch słowach, ale tu w tej książce, w artykule staram się napisać, o co chodzi. No i wcześniejsze książki to dla odmiany Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie, to są moje przygody z Żydami, z rabinami i perypetie badawcze, ale nie jest to książka naukowa, tylko taka, powiedziałabym, choć zabrzmie to śmiesznie, bo historyk też przeżywa przygody, przygodowa historyczna książka. Najważniejsza książka to jest najważniejsza w sensie tego materiału źródłowego, ustalenia faktów, metody, to jest poza granicą Solidarności stosunki polsko-żydowskie, która podaje właśnie tę bazę źródłową, którą wspomniałyśmy, nie do podważenia. No i pierwsza moja książka również szalenie ważna dla Kościoła, Dzieci żydowskie w klasztorach, w której są również relacje uratowanych dzieci żydowskich i relacje rabinów. Udało mi się w latach 80. ustalić 200 klasztorów, które ratowały dzieci żydowskie.
Żegnając naszego dzisiejszego gościa, przypominamy, że pełen wykaz publikacji pani dr Ewy Kurek wraz z omówieniami odnajdą Państwo na stronie www.praweksiążki.pl. Z tematyką dzisiejszej audycji korespondują również trzy pozycje księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, wybitnego znawcy judaizmu. Dwie pierwsze pod tytułem Bóg, Biblia, Mesjasz oraz Kościół, Żydzi, Polska to zapis niezwykle interesującego wywiadu udzielonego Grzegorzowi Górnemu i Rafałowi Tichemu. W pozycji Bóg, Biblia, Mesjasz zagłębiamy się w fascynujący świat biblijnego Izraela i starożytnej interpretacji Pisma Świętego. Dzięki drugiej książce Kościół, Żydzi, Polska poznajemy relacje chrześcijańsko-judaistyczne na przestrzeni wieków oraz kilkusetletnie związki Polaków i Żydów. Trzecia książka, Między synagogą a Kościołem, nagrodzona w tym roku Feniksem, opowiada o dziejach świętego Pawła. Refleksja nad życiem i dorobkiem apostoła narodów pozwala prześledzić początki konfliktu między judaizmem a chrześcijaństwem i stanąć wobec pytania, czy i w jaki sposób jest on możliwy do przezwyciężenia. Warto sięgnąć po książki Między synagogą a Kościołem, Bóg, Biblia, Mesjasz oraz Kościół, Żydzi, Polska, żeby lepiej zrozumieć Biblię, narodziny Kościoła oraz trudne relacje chrześcijańsko-judaistyczne. Nie możemy dziś nie wspomnieć o ważnym majowym wydarzeniu, jakim dla tysięcy małych uczniów będzie pierwsza komunia święta. Aby jednak najważniejszymi wydarzeniami tego dnia nie stały się prezenty i stroje, zawczasu trzeba pomóc dzieciom w godnym przeżyciu tej wyjątkowej Eucharystii. Wiara w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie czy spowiedź święta nie są dla dzieci łatwe. Dylematy takie przeżywa mały Karol, bohater książki pod tytułem Opowieści Anioła, Soficu Elc. Strapiona mama gorąco się modli, by anioł stróż jej synka pomógł mu zrozumieć niezwykłe tajemnice wiary. I oto, na polecenie Królowej Nieba, w każdą sobotnią noc, mały Karol pod opiekuńczymi skrzydłami swego anioła stróża poznaje tajemnice Najświętszego Sakramentu. W książkę Opowieści Anioła wplecione są prawdziwe opowieści ukazujące miłość najmłodszych do Jezusa ukrytego w hostii, między innymi dzieci w bolszewickiej Rosji czy małych chrześcijan w Afryce. Ostatnie dzisiejsze propozycje to książki poświęcone zdrowiu. Jak się odżywiać, by wzmocnić naturalną odporność organizmu, podpowiada dr George Malkmus w pozycji Dieta Alleluja leczy raka, która przedstawia dietę opartą na żywności nieprzetworzonej, nierafinowanej i nieobrobionej termicznie. Taka dieta oczyszczająca z toksyn i aktywizująca system immunologiczny pozwoliła autorowi pokonać śmiertelną chorobę. Przez rok jadł wyłącznie surówki i pił 2 litry soku warzywnego dziennie. W tym czasie jego nowotwór zniknął zupełnie. Przestały mu również doskwierać wszystkie inne wcześniejsze dolegliwości. Cukrzyca, poważne alergie, problemy z zatokami i nadciśnienie. Niezwykłą historię uzdrowienia doktora Malkmusa i konkretne porady żywieniowe odnajdą Państwo w książce Dieta Alleluja leczy raka. Druga pozycja pod tytułem Najskuteczniejsza broń XXI wieku – układ odpornościowy autorstwa doktora Narcyza Sadłonia wskazuje kierunki szybkiego powrotu do zdrowia i odzyskania zdolności immunologicznych organizmu ze zminimalizowaniem skutków choroby. Punktem wyjścia prezentowanych metod leczniczych jest medycyna tradycyjna, wykorzystująca popularne bańki, które okazują się znakomitym i skutecznym środkiem leczniczym. Z książki Najskuteczniejsza broń XXI wieku – układ odpornościowy dowiemy się, jak i kiedy bezpiecznie je stosować. Dla miłośników medycyny świętej Hildegardy mamy dziś dwie propozycje. Domowa kuchnia świętej Hildegardy Iwet Salomon oraz domowa apteka świętej Hildegardy doktora Gottfrieda Herzka. Książki skierowane są do gospodyń domowych, które powinny być świadome wielkiego zadania, jakie na nich spoczywa, by swą rodzinę utrzymać w dobrym zdrowiu i pogodzie ducha. Książka Domowa kuchnia świętej Hildegardy zawiera przepisy na znane nam potrawy, ale przygotowane zgodnie z nauczaniem świętej z Bingen. Książka Domowa apteka świętej Hildegardy to kompendium wiedzy o ziołach wypracowanej przez świętą Hildegardę. Autor podaje porady lecznicze dla ponad 200 dolegliwości, m.in. cukrzycy, schorzeń żołądka, tarczycy, wątroby, chorób skóry, jelit, kości, zaburzeń krążenia i wielu innych schorzeń. Zachęcając do lektury, powtórzmy jeszcze tytuły omawianych dziś książek. Polacy i Żydzi, problemy z historią, Poza granicą solidarności, stosunki polsko-żydowskie 39-45, Dzieci żydowskie w klasztorach oraz Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie. Dzisiejszego gościa pani dr Ewy Kurek. Bóg, Biblia, Mesjasz między synagogą a kościołem oraz Kościół Żydzi Polska księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. Opowieści anioła Soficu Elc. Dieta Alleluja leczy raka doktora George'a Malkmusa. Najskuteczniejsza broń XXI wieku – układ odpornościowy doktora Narcyza Sadłonia. Domowa kuchnia świętej Hildegardy Iwet Salomon oraz domowa apteka świętej Hildegardy doktora Gottfrieda Herzka. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na naszą stronę internetową www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. A teraz konkurs dla uważnych słuchaczy dzisiejszej audycji. Jak się nazywał żydowski historyk dokumentujący losy warszawskiego getta, na którego relacje powołuje się pani dr Ewa Kurek? Osoby znające prawidłową odpowiedź prosimy o telefon pod numerem 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Osoba, która pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi, otrzyma nagrodę książkową. Powtarzam numery telefonów 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.